Szczęścia co dnia ciągle czuję tę wielką Jego miłość. Kiedy myślę, że On wiecznie opuścił dom, chcąc ratować mnie, życie mi dać. Gdy był na ziemi Chrystus Pan, przez życie szedł On wciąż zwycięsko. Nie zblamił grzech Jego ziemskich szat, ubrać nas też tak. Będąc człowiekiem na krzyżu zmarł, na pewno wiesz, kto w tym udział miał. Wiem, moje grzechy przybiły Go do krzyża, lecz za to kocham Go dziś, bo wiem, że żyję z Nim znów. Niedługo zabierze mnie stąd. Historia ta ma powiedzieć Wam, że się narodził Zbawca Pan. Przyszedł codzienność szarych spraw, Betlejem dał na świat. Jakże wiele mi dał, ile szczęścia co dnia. Ciągle czuję tę wielką Jego miłość. Kiedy myślę, że On, wiecznie opuścił dom,
chcemy z łaski Bożej na rozpoczęcie przeczytać z listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału pierwsze 3 wiersze. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. W ubiegłym roku zrobiliśmy, że się tak wyrażę, wstęp do listu do Hebrajczyków. Jak zwykle takie konferencje, które mają jakiś temat, z góry sobie zakładają, że my nie wyczerpiemy tematu. To, co tu mówimy, jest zachętą do dalszego studiowania, do dalszego zgłębiania tych wspaniałych wypowiedzi Słowa Bożego, zwłaszcza na temat osoby Pana Jezusa Chrystusa. Wybrałem ten urywek, ponieważ on jest też pewnego rodzaju cechą charakterystyczną tego listu. Główna myśl to jest, aby patrzeć na Jezusa. I druga główna myśl, że nasze życie to bieg. Można też według innych wersetów powiedzieć, że nasze życie to walka, to bój. I te dwie rzeczy, patrzenie na Jezusa oraz bieg względnie walka, są także jedną z charakterystycznych cech listu do Hebrajczyków. Ja dla przypomnienia, że nasze życie jest bieg, poproszę, by otworzyć pierwszy list do Koryntian, rozdział 9, od wiersza 24 do 27. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakby w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. No, to słowo odrzucony budzi trochę zastrzeżenia, bo po grecku jest adokimos, to znaczy, że nie był, że po prostu zdyskwalifikowany jako pracownik, można by przetłumaczyć. Otóż ten urywek nam również przypomina, że nasze życie to bieg. I takich urywków jest kilka. My je nie będziemy czytali, ale dla tych, którzy by chcieli zanotować, chciałbym dalsze podać. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 24 wiersz. List do Filipian, rozdział 2, wiersz 16 i Filipian, rozdział 3, 14 wiersz. 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 7 wiersz. I wreszcie Hebrajczyków, 12 rozdział, 14 wiersz. Proszę zauważyć, że w drugim wierszu tego przeczytanego urywka nie jest napisane, aby patrzeć na Chrystusa, lecz aby patrzeć na Jezusa. To ma swoją wymowę. My wiemy, że Jezus to jest imię Pana Jezusa jako człowieka. Czyli patrzeć na Niego jako człowieka, który tym samym biedom był poddany jako i my. I nie jest przypadkową rzeczą, że spośród czterech ksiąg ewangelicznych, jakie posiadamy, trzy, mianowicie Mateusza, Marka i Łukasza, zajmują się więcej tą stroną ludzką Pana Jezusa. Opisują go więcej jako człowieka. A dopiero Jan więcej uwagi poświęca Jego boskości. Więc tutaj chcemy przede wszystkim patrzeć na Pana Jezusa jako tego, który był człowiekiem, tym wszystkim biedom poddany, którym my jesteśmy poddani, z tym jednym wyjątkiem, że On nigdy nie zgrzeszył. Jeżeli byśmy teraz chcieli popatrzeć na Niego jako na istotę boską, czyli jako na Syna Bożego, jako Mesjasza, jako na Chrystusa, to moglibyśmy w szczególności mieć na uwadze te trzy księgi, które się tym problemem najwięcej zajmują. Ewangelia według Jana, list do Kolosan i list do Hebrajczyków. Ewangelia według Jana opisuje nam w pewnym sensie Pana Jezusa Chrystusa jako tego, na którego patrzy się z góry. Proszę sobie przypomnieć wypowiedzi Jana Chrzciciela o Panu Jezusie. On wielki nacisk kładł na to, że ten, który z nieba przyszedł, ten, który z nieba zeszedł na ziemię. 25 razy w Ewangelii według Jana jest powiedziane, że Ojciec go posłał. Czyli ciągle na nowo jest ten moment podkreślany, że niebo patrzy na Jezusa. I z tego punktu widzenia moglibyśmy charakteryzować Ewangelię według Jana jako tę, która opisuje Pana Jezusa, na którego patrzy niebo, na którego patrzy Ojciec, na którego patrzy się z góry. Druga księga, która tak ważnie i mocno podkreśla boskość Pana Jezusa, to list do Kolosa. List do Kolosan trochę inne zajmuje stanowisko. Ten list, który napisał Paweł, patrzy na Pana Jezusa niejako od środka. Kim On właściwie jest? I wykazuje Jego doskonałości i wykazuje jego doskonałe dzieło zbawienia, które jest całkowicie wystarczalne, do którego niczego już nie trzeba dodać. Czyli tu jest spojrzenie jak gdyby od środka. Tam jest właśnie w tym liście napisane, że Panu Jezusie była pełna doskonałości. To jest list do Kolosa. Natomiast list do Hebrajczyków, jak to zapewneśmy rok temu zauważyli, patrzy na Pana Jezusa z punktu widzenia chronologicznego, historii wszechczasów. I zaraz pierwszy wiersz listu do Hebrajczyków mówi o Panu Jezusie jako kontynuatorze tych jego poprzedników, którzy głosili Słowo Boże. Wspominani są na przykład prorocy, zwiastuni Ewangelii. I potem na końcu jest podany jako ostatni zwiastun Pan Jezus, który to wszystko już doprowadził do doskonałości. Więc jest niejako chronologiczne spojrzenie na osobę Pana Jezusa jako tego, który niejako dał tę kropkę nad i, który to wszystko zakończył i wypełnił i udoskonalił. I z tego punktu widzenia list do Hebrajczyków przedstawia to wszystko, co było przedtem jako cienie, a Pana Jezusa jako rzeczywistość. Jest ogromna różnica między cieniem a rzeczywistością. Zresztymy w ten sposób właśnie na Pana Jezusa Chrystusa trochę też popatrzeć. I to na pewno miało miejsce już w ubiegłym roku i chyba będzie miało miejsce jeszcze dzisiaj. Jest tu powiedziane, aby patrzeć na Pana Jezusa. My normalnie mamy trzy grupy osób, na które patrzymy. Jest powiedziane, że pierwszy to jest Pan Jezus. Druga grupa to są ludzie, którzy nas otaczają. Patrzymy na ludzi. A trzecia grupa patrzymy na siebie samych. I chcemy to rozróżnienie przeprowadzić. Jeżeli patrzymy na innych, to często spotyka nas rozczarowanie. I to jest błąd, który popełnia wielu ludzi, że się nie nawracają nawet, bo patrzą na ludzi. I to jest błąd wielu wierzących, bo patrzą na ludzi. Jeżeli patrzymy na ludzi, to nas może spotkać rozczarowanie. Myśmy w niejednym człowieku pokładali wielką nadzieję, a on zawiódł. My możemy na ludzi patrzeć z innego punktu widzenia, po to, aby się od nich uczyć tego, co jest w nich pozytywne. Wtedy tak. Ale jeżeli patrzymy na nich całościowo, to możemy się rozczarować. I to samo jest, gdy patrzymy na siebie. Takim typowym przykładem patrzenia na siebie jest 7 rozdział listu do Rzymian. Paweł patrzył na siebie w tym rozdziale. I co było? To było. Otóż wiemy, że ogromne zwątpienie. Jak patrzymy na siebie, to popadniemy w zwątpienie. Chcę dobrze czynić, a nie wychodzi. Taka jest główna treść listu do Rzymian, rozdział 7. Chcę, a nie wychodzi. I dlatego list do Hebrajczyków kieruje nasz wzrok na tego, na którego najbardziej warto patrzeć, na Jezusa, jako w tym wypadku człowieka. I tu jest powiedziane, że Pan Jezus podjął krzyż. To jest w wierszu 2 powiedziane. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, które zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Pan Jezus miał wielkie, wielkie trudności. Proszę popatrzeć na wiersz 3. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeń. Pan Jezus miał swój cel. I on dążył do tego celu. Można by powiedzieć, że on chciał zwyciężyć. To była wola. Zdecydowana wola odniesienia zwycięstwa. I on wiedział, że tą drogą, którą pójdzie, że ta droga, którą pójdzie, to będzie bardzo trudna droga, bo go zaprowadzi na krzyż. Ale miał zdecydowaną wolę zwycięstwa. To jest ogromnie ważne. My wszyscy się trochę na sporcie znamy. Jak zawodnik, który bierze udział w sporcie, z góry rezygnuje, to nie ma szans na zwycięstwo. W Katowicach kiedyś były mistrzostwa świata w hokeju na lodzie. Ja tam nie byłem, ale ci, co byli, powiadali, że były wypadki, ponieważ jest pięciu, którzy atakuje, a jest bramkarz, że jedna z tych drużyn chciała koniecznie zwyciężyć, a zanosiło się, że przegra, to nawet bramkarza posłała do ataku i bramka była pusta, żeby sześciu atakowało, bo chcieli zwyciężyć. I my czasem możemy się od świeckich ludzi uczyć. Chciejmy zwyciężyć. I Pan Jezus z taką wolą przyszedł na świat, aby zwyciężyć. I dlatego choć miał na drodze wiele przeszkód, tu czytamy w wierszu trzecim, że miał odniósł od grzeszników wielkie sprzeciwy wobec siebie. Wielkie. Wszystko było przeciw niemu. Co więcej, wielka hańba. Przecież to była najbardziej haniebna śmierć. Dalej, straszne tortury. To wszystko było na drodze. Ale on chciał zwyciężyć. Chciał zwyciężyć. Druga sprawa. Tu jest powiedziane, że w wierszu drugim, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Proszę pamiętać, że on był takim człowiekiem jak my, z wyjątkiem grzechu. I Pan Jezus też musiał mieć wiarę. Też musiał mieć wiarę. I u niego wiara była doprowadzona do perfekcji. Proszę przypomnieć sobie, że te słowa wykonało się, wypowiedział w chwili najbardziej beznadziejnej w historii świata. Ale on miał wiarę. On jeszcze wisiał. Jeszcze nie zmartwychwstał. Jeszcze wiele rzeczy się nie stało. Ale on to, co miało się jeszcze stać, traktował już jako rzeczywistość. Bo wiara widzi fakty, które dopiero się staną już jako wypełnione. Jeżeli on tu jest nazwany sprawcą i dokończycielem wiary, to możemy śmiało powiedzieć, że on wiarę doprowadził do doskonałości. Abraham był ojcem wiary, wspaniałym przykładem, ale Pan Jezus go przewyższył. I jeszcze jedno. On jako człowiek musiał mieć nadzieję. Tu jest taki pasus, który w tym tłumaczeniu, jakim ja mam, jest tak przetłumaczony. W wierszu drugim, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości. Ten pasus jest w wielu tłumaczeniach inaczej oddany. Na przykład w starym jest powiedziane dla wystawionej sobie radości. W języku greckim jest użyty wyraz anti. Oczywiście on ma kilka znaczeń, ale egzegeci zgadzają się więcej co do tego, że tutaj by trzeba powiedzieć dla wystawionej sobie radości. On miał cel przed sobą i on widział, jeżeli zwycięży, to ten cel zostanie zrealizowany. A co to był za cel? Zbawienie człowieka. Przyprowadzenie najwspanialszego tworu, jakim jest jego oblubienica, Kościoła. Wspaniała chwała w niebie i jego, i tych, których zbawił. To był cel. Można by powiedzieć, że to była jego nadzieja. I tak jak w wierze był doskonały, tak doskonały był i w nadziei. I też mamy cel. I chcielibyśmy prosić Pana, żeby tak jak Pan Jezus, ten cel nam ciągle przyświecał. I nadzieja Jego była pod tym względem rzeczywiście też doskonały. On sobie wytknął cel, widział, co się stanie, gdy dokona tego zwycięstwa. Na ten cel był, w ten cel był zapatrzony. I dlatego patrzmy na Jezusa. I w najczarniejszych chwilach miejmy wiarę. Są pewne księgi wiary, na przykład list do Habakuka, księga Habakuka w Starym Testamencie. Tam jest ten zwrot: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I pod koniec tej księgi jest powiedziane, choćby wszystko było przeciwko nam, zwierzęta by nie rodziły, grad by padał i tak dalej, choćby same nieszczęścia na nas się waliły, to i ja nadal będę wierzył, nadal będę ufał. To są szczyty wiary. I właśnie ten wiersz Habakuka jest powtórzony w Nowym Testamencie w tych księgach, które się zajmują problemem wiary w szczególności. A więc list do Rzymian. W liście do Rzymian wiersz Habakuka jest powtórzony. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ten wiersz jest powtórzony w liście wiary, liście do Galatów. Ten wiersz jest powtórzony w liście do Hebrajczyków, bo to też jest list wiary, a 11 rozdział do Hebrajczyków, który poprzedza te słowa, któreśmy czytali, właśnie się zajmuje wiarą. Najbardziej może znany rozdział listu do Hebrajczyków. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I to jest coś wielkiego. Chcemy teraz jeszcze jedną rzecz sobie przypomnieć. Pan Jezus kiedyś powiedział: uczcie się ode mnie. Gdy w Warszawie założyliśmy pierwszą szkołę biblijną, to mnie proszono, abym ze Słowa Bożego jakiś werset znalazł, który by można umieścić w sali wykładowej. Ja wtedy zaproponowałem werset: uczcie się ode mnie. I on tam w tej sali wykładowej wisiał. Pan Jezus jest naszym mistrzem, jest naszym nauczycielem, jest naszym wzorem i to doskonałym pod każdym względem. I dlatego chcemy patrzeć na Niego. I takie ważne jest przyglądanie się życiu i nauce Pana Jezusa. Patrzeć, jak On się zachowywał w swojej rodzinie. To nie było tak różowe. Jego bracia się nabijali z Niego. To miasto, gdzie najdłużej żył Nazaret, to go chciało ukamienować, zabić, rzucić z góry nawet. Ale patrzmy, jak on się zachowywał wśród swoich, wśród nieprzyjaciół, wśród uczniów, w tych domach, gdzie go chętnie przyjmowano i tak dalej. Uczmy się od niego i patrzmy na niego. On jest naszym wzorem i pod tym względem moglibyśmy wiele, wiele powiedzieć, jak jego naśladować. I Paweł kiedyś odważył się powiedzieć: bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Pana Jezusa Chrystusa. I my mamy, zwłaszcza w Ewangeliach, kilka takich wierszy, które wskazują na to, czego Pan Jezus od nas oczekuje. Ja dla przykładu otworzę Ewangelię według Łukasza, 14 rozdział. Wiersz 26. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Jakie ogromne wymagania. My musimy Pana Jezusa miłować bardziej niż kogokolwiek. Tego On żąda, bo On tak zrobił. On wszystko dla nas dał. I teraz oczekuje od tego, tej wzajemności. Albo w tym samym księdze tym samym rozdziale Łukasza 14, wiersz 33. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. To jest ogromnie ciężkie dla nas może słowo. Ale tak mówi Pan Jezus. Jeżeli naprawdę nasza miłość jest miłością taką, jakiej oczekuje, to okaże się, że to jest możliwe. Ta sama księga, 16 rozdział. Łukasza, 16 rozdział. Wiersz 13. Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzić. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. To jest w kazaniu na górze też powiedziane. Tu nie jest napisane nie służcie Bogu i mamonie. To jest powiedziane, nie możecie. To się nie da pogodzić. Albo, albo. I te wszystkie kompromisy, które robimy, czy to z diabłem, czy to z światem, czy to z grzechem, prowadzą do katastrofy. Nie możecie dwom panom służyć. Albo, albo. Otóż to są przykłady i takich jest więcej, czego Pan Jezus, który taki straszny bój toczył i zwyciężył, właśnie Pan Jezus od nas oczekuje. I na zakończenie chciałbym jeszcze jedno przypomnieć. Tu jest wprawdzie napisane, patrzcie na Jezusa. Ale w wyścigu, w walce i w boju, a to też jest bój, bo o tym czytamy wielokroć w Biblii, musimy trochę patrzeć na innych. Pan Jezus to jest ten, na którego patrzymy i bierzemy przykład i wtedy odnosimy zwycięstwo. Ale proszę zauważyć, że w tym 12 rozdziale, w pierwszym wierszu jest tak powiedziane, zaraz na początku. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków. Wielka liczba świadków, ludzi, którzy wyciężali dzięki wierze. Patrzmy na naszych współbraci i uczmy się od nich. Biedny jest człowiek, który uważa, że się od nikogo nie musi uczyć. Patrzmy na nich. Patrzmy na tych, którzy są w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków wymienieni. To jest obłok świadków wiary, bohaterów wiary. I na nich też patrzmy. A jak na przykład zawodnik biegnie, to też patrzy na konkurentów. Jeżeli chce być pierwszy, to musi na nich patrzeć, bo inaczej będzie bieda. Więc to jest jedna rzecz. Oprócz Pana Jezusa musimy w pewnym sensie patrzeć na tych, którzy są około nas. No ale musimy jeszcze patrzeć na coś innego. Patrzeć na przeciwnika w życiu duchowym. Przeciwnikiem jest kto? Szatan, a wroga. Przeciwnikiem jest świat. Przeciwnikiem jest grzech. I przeciwnikiem, jak to tu jest nazwane w pierwszym już wierszu, ciężar. Włożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech. To słowo ciężar to może nie oznacza wprost grzechu, ale oznacza rzeczy, które są w naszym życiu ciężkie do zniesienia. No, na przykład troska, choroba, jak to będzie, dzieci małe, małe dochody. To są pewne ciężary. A w Biblii jest powiedziane, żebyśmy wszelkie troski zrzucili na Pana Jezusa Chrystusa, bo On ma staranie o nas. I to był wiersz, który mi też podano w czasie mojej uroczystości ślubnej. My mamy wszyscy pewne ciężary. Uczmy się zrzucać je na Pana Jezusa. Tu jest napisane złożyć. To biegacz, który by włożył na plecy plecak, biegacz, który by plecak wziął z 25-kilowym obciążeniem i chciał biec na 1500 metrów, no to wiadomo jaki by miał wynik. On musi to wszystko złożyć. I w życiu duchowym nieraz się nam źle powodzi, bo za wielkie ciężary ze sobą nosimy i biegniemy z tymi ciężarami. Tu jest napisane, zrzućmy to. W języku polskim jest taka finezja, która mało jest uwzględniana w tłumaczeniach. Jest troszczyć się i troskać się. Troszczyć się musimy. Zbliża się zima, muszę się zatroszczyć o węgiel, jeżeli palę w piecach. Muszę się zatroszczyć o ziemniaki, żeby w zimie mieć co jeść. Nasze żony się troszczą o to, żeby pewne zaprawy uskutecznić. Zaprawia się, kisi się ogórki, czy jakieś owoce i tak dalej. Troszczymy się. Ale troskać się to jest co innego. Niepotrzebnie martwić się, to jest troskać się. I właśnie Biblia nas uczy, żebyśmy się nie troskali. Tym problemem się zajmuje brat Oswald Smith, także z jednej ze swoich książek. Nie powinniśmy się troskać. Jak to będzie? Pan Bóg nas prowadzi, w Jego rękach jesteśmy. Jemu nasze kłopoty, problemy i troski właśnie składamy. I to jest właśnie wielka rzecz. Patrzymy na to wszystko i odpowiednio to składamy na Pana Jezusa. I jeszcze jedno, jeżeli patrzymy na Pana Jezusa, to bierzemy z Niego także i ten wzór, że On patrzył na cel. Jaka jest tajemnica linoskoczków? Na pewno niektórzy z nas widzieli, jak człowieka, który po linie idzie na drugą stronę. Wysoko nieraz, czasem bez ubezpieczenia. Otóż jedna z głównych tajemnic jest, że on cały czas patrzy na cel. Gdyby on się popatrzył na dół, to by mógł spaść. On patrzy na cel. Cały czas. I to jest ważne. Patrzmy na nasz cel. Wspaniały. On tu w ostatnich wierszach tego 12 rozdziału jest podany. Wspaniały cel. Patrzmy na ten cel. Jeżeli na cel patrzymy, to wtedy te trudności życia codziennego stają się malutkie. Ja przed wojną przeczytałem książkę o wyprawie polskich alpinistów do Ameryki Południowej na Kordyliery. Między innymi zdobywali też Aconcagua. Otóż gdy to wszystko przeczytałem, to mówiłem sobie, no rzeczywiście od tych ludzi się można wiele nauczyć. 2 lata przygotowań. Uczyli się hiszpańskiego, badali trasy, załatwiali różne paszportowe sprawy, zasięgali opinii różnych rzeczoznawców, z różnymi instytucjami zawierali porozumienia, by mieć finanse na ten cel. Przygotowywali kilka ton posiłków i innych ekwipunków. Jak to zawieźć? A potem, gdy tam zajechali, no to dalsze trudności. Masa trudności do pokonania po to, aby być na szczycie Aconcagua. Ale skąd oni czerpali moc do zwalczania tych trudności? Oni widzieli siebie już na szczycie Aconcagua. Patrzyli na cel. I to im dodawało bodźca, tak jak i naszym himalaistom. No znów się szykuje wyprawia na drugi co do wysokości szczyt świata K2, tak zwany Chogori. To jest trudny szczyt. Tam było, zdaje się, dopiero 14 ludzi, a na Mont Evereście już było ponad 200. Trudno go zdobyć. Często już są blisko szczytu i takie są warunki atmosferyczne, że trzeba wracać już spod szczytu. Ale są tacy zapaleńcy, którzy tam próbują dojść. I znów się szykuje polska ekipa. Uczmy się od tych świeckich ludzi, tej gorliwości, tych pokonywania tych trudności. Oni dla takich celów dość znikomych tam idą, a my często rezygnujemy, mając o wiele wspanialsze cele do osiągnięcia. I dlatego patrzmy na Jezusa i uczmy się od Niego i w ten sposób nie będziemy się zniechęcać, w ten sposób będziemy zdobywać też siłę do zwycięstwa, a o to chodzi, żebyśmy doszli jako zwycięzcy, bo zwycięzcy są nagradzani. I dałby Pan, abyśmy wszyscy byli zwycięzcami. Amen.